Poprosiłem, by Czesława dzisiaj przyniosła szklankę napełnioną do połowy. Wszyscy widzą szklankę? Wszyscy widzą wodę w tej szklance? Tak, a znacie to powiedzenie o optymiście i pesymiście? Co widzi optymista? Szklankę do połowy pełną. Co widzi pesymista?
Szklankę do połowy pełną. Ale trucizny.
Nie, pesymista mówi, że szklanka jest do połowy pusta. I właśnie tak to wygląda w życiu i także w naszym chrześcijańskim życiu, że patrzymy na to samo. I jedni widzą, że szklanka jest do połowy pełna, inni widzą, że szklanka jest do połowy pusta. Zaraz będzie cała pusta. Dobrze, ja ją odstawię, możecie na nią patrzeć. Celowo wykorzystałem ten przykład i to powiedzenie, a byśmy właśnie mogli popatrzeć na historię, która wydarzyła się w Izraelu. I dlatego otwórzmy Księgę Liczb, czyli czwartą Księgę Mojżeszową, rozdział 13. Rozdział 13 czwartej Księgi Mojżeszowej. Ja mam wydrukowane, więc stron już nie podaję. Rozdział 13, czwartej Księgi Mojżeszowej. Przeczytamy werset 2 i 3 i pominiemy tutaj ten spis tych ludzi i dalej przeczytamy od wersetu 17. Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daję synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. Mojżesz wyprawił ich z pustyni Paran, zgodnie z rozkazem Pana. Wszyscy ci mężowie byli naczelnikami wśród synów izraelskich. Wyprawił ich wtedy Mojżesz, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej i rzekł do nich: idźcie przed Negeb, a potem wejdźcie na góry i zobaczycie, jaka jest ta ziemia i czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny czy słaby, czy jest nieliczny czy liczny. I jaka jest ziemia, którą on zamieszkuje, czy dobra, czy zła. I jakie są miasta, w których mieszka, czy są to obozowiska, czy warownie. I jaka jest gleba, czy urodzajna, czy jałowa. Czy są na niej drzewa, czy nie ma. Bądźcie odważni, zabierzcie też z sobą coś z płodów ziemi, a był to czas dojrzewania winogron. I poszli, zbadali tę ziemię od pustyni Syn, aż po Rehob, tuż przy wejściu do Hamat. Poszli przez Negeb i przybyli do Hebronu, gdzie mieszkali Achiman, Szeszej i Talmaj, potomkowie Anaka. A Hebron został zbudowany na 7 lat przed Soan w Egipcie. I przybyli aż do doliny Eszkol i ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogron i nieśli ją we dwóch na drążku. Nabrali także nieco jabłek, granatu i fig. Miejsce to zostało nazwane Doliną Eszkol ze względu na kiść winogron, którą synowie izraelscy tam ucięli. Ze zwiadów tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach i przyszli do Mojżesza i do Arona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz i zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I opowiedzieli mu, mówiąc: przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy, Amorejczycy w górach, a Kanaanejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud zburzony na Mojżesza, mówiąc: gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdy się przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli za nim, mówili: nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. A wszyscy lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. Na razie do tego miejsca. Czy widzicie odniesienie do tego? Dokładnie widzimy dwie wersje opowiadania o ziemi, którą Bóg kazał Izraelowi zdobyć. Dwa podejścia, dwa stanowiska. Ta sama rzeczywistość i optymistyczne podejście Kaleba i też Jozuego, który z nim był, i negatywne podejście pozostałych wywiadowców. Ale zobaczcie, jacy to ludzie byli posłani, żeby zbadać tę ziemię. Czytaliśmy wcześniej, że to byli po jednym mężu z każdego plemienia ich ojców i to byli wodzowie. To byli przywódcy. To byli ludzie, którzy charakteryzowali się jakimiś przywódczymi cechami. Którzy zostali wybrani do tego, by przewodzić pozostałym. I spośród 12, 10 oceniło, że szklanka jest do połowy pusta. Dwóch oceniło, że szklanka jest do połowy pełna. I Kaleb uspokajał lud wzburzony, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Powiedział takie słowa prorocze do tego narodu. Ale to nie jest koniec historii. Gdy popatrzymy do kolejnego rozdziału, to historia się rozwija. To nie jest tak, wiecie, lekko, by kiedy mamy dwie różne oceny tej samej rzeczywistości, nie tak łatwo jest zmienić opcję negatywną na pozytywną, bo lud był bardzo wzburzony na Mojżesza. Przecież to Mojżesz jest wszystkiemu winien. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lub tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Pamiętajmy zawsze o tym, że jak w Bożym Słowie jest mowa o Egipcie, to Egipt jest symbolem systemu tego świata. Babilon to jest symbolem systemu religijnego. Egipt to jest świat. I możemy tutaj wywnioskować, że wszystko to, co do tej pory Bóg uczynił przez Mojżesza i czego ludzie byli świadkami, tak naprawdę wobec tego, co jest przed nimi, czyli ziemia obiecana, jest niczym, jest nieważne. Wszystko to rozmywa się, ponieważ jest coś, co Bóg nam obiecał, a my widzimy same przeszkody. I nieważne staje się w tym momencie to, co do tej pory Bóg uczynił. I tak często bywa w naszym życiu, że w momencie, kiedy rzeczywistość oczyniamy negatywnie, nie z Bożej perspektywy, a ja dzisiaj chcę zachęcić każdego z nas do patrzenia na rzeczywistość z Bożej perspektywy, to w okamgnieniu jesteśmy w stanie przekreślić wszystko to, co do tej pory Bóg uczynił w naszym życiu. Sam i także przez innych wierzących. Dlatego, że widzimy potomków Amaleka, olbrzymów. Możemy powiedzieć, że w tym negatywnym podejściu do wielu sytuacji wyolbrzymiamy problem. Wyolbrzymiamy problem. I wszelkie obietnice w tym momencie stają się dla nas nijakie. Nijakie. Dlatego, że jest problem, a my go jeszcze wyolbrzymiamy. Wyolbrzymiamy. I jaki kierunek wtedy bardzo często obieramy? Do świata. Do świata. To, co Bóg obiecał, to, co Bóg chce dać, staje się bezwartościowym. A znowu to, co daje ten świat, znowu ma wartość. Izraelici mówili o jednym, jeśli chodzi o Egipt, że mieli tam ogórki, czosnek, cebulę, dostawali swoją rację jedzenia. Natomiast już nie pamiętali, że byli niewolnikami przez 430 lat, że pracowali ponad siły, że wielu z nich umarło z wycieńczenia przy produkcji cegieł, przy mieszaniu słomy z gliną, że byli bici, że byli niczym tam, że tak naprawdę nie mieli żadnych praw i Egipcjanie zabijali ich pierworodnych, zabijali ich synów. W momencie, kiedy Izraelici stanęli przed pewnego rodzaju ścianą, zaporą, a mieli obietnicę, że Bóg ich przez to przeprowadzi, pamiętali tylko, że systematycznie dostawali jedzenie, no bo jak niewolnik nie dostanie jedzenia, to nie ma siły, żeby pracować. A Bóg ich cały czas przygotowywał do tego, że oni przejmą ziemię obiecaną, że to jest to miejsce, które Bóg im obiecał. I ci zwiadowcy przynieśli dowody. Wyobrażacie sobie kiść, winogron niesioną na drążku? To tak jak prosiak prawie, taka wielkość. Prawda? I wiele, wiele innych rzeczy. Jeszcze jedna rzecz jest zastanawiająca, że tych 10 wywiadowców powiedziało część prawdy. Tak, ta ziemia jest żyzna. Ta ziemia jest urodzajna. Ta ziemia daje niesamowite plony. Prawda? Ale. I okazuje się, że wielu ludzi, wielu wierzących właśnie też żyje tylko częścią prawdy. To znaczy, kiedy jest okej, kiedy mogę korzystać, kiedy widzę te plony, te płody, prawda? To jest dobrze. Natomiast kiedy staję przed wyzwaniem, widzę Amaleka, widzę olbrzymia i wyolbrzymiam wszystko, nie jestem w stanie tego przekroczyć, nie jestem w stanie nic zrobić. Właśnie wielu też w ten sposób żyje, w ten sposób postępuje, że pewne rzeczy przyjmujemy, natomiast całość obietnicy Bożej nie jesteśmy w stanie przyjąć, bo jest olbrzym. Najczęściej jest to wyolbrzymiona rzecz, która jest przeciwna temu, co powiedział Bóg, co obiecał. No i popatrzmy dalej. A Jozue, werset 6. A Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego. Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. Jozue i Kaleb widzieli coś, czego pozostała dziesiątka nie widziała. Co oni widzieli? Widzieli duchowo, widzieli sferę duchową, że zasłona od nich odeszła. Że oni są bezbronni. Oczywiście są duży, rośli, mają warowne miasta, mają zbroję, tarcze, miecze, wszystko mają. Wygląda na to, że tych koczujących, podróżujących Izraelitów, prawda, są w stanie stłamsić. Ale Jozue i Kaleb mówi: słuchajcie, zasłona od nich odeszła. Oni są bez mocy. Oni są bez siły. I dwie rzeczy podkreślają tutaj Jozue i Kaleb. Po pierwsze, nie buntujcie się przeciwko Panu. To jest właśnie taka ludzka natura, by kiedy stajemy przed ścianą, kiedy jeszcze wyolbrzymiamy to, co jest w naszym życiu, to zaczynamy buntować się przeciwko Bogu. Wiecie, że często wierzący, który odpada, wygaduje dużo gorsze rzeczy na temat Boga niż ten, który się jeszcze nie nawrócił. Możecie to poświadczyć, że tak jest. Bo to jest właśnie wtedy, dopuszcza do siebie tego ducha buntu. To jest najgorszy duch. To jest duch Lucyfera. Bo Lucyfer się zbuntował. Duch buntu i duch pychy. To są dwa najgorsze, można powiedzieć, zwiedzenia. I dlatego Jozue i Kaleb mówią, nie buntujcie się przeciwko Panu. I dalej jest druga rzecz w wersecie 8. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas na tę ziemię. A więc o co miał zadbać tutaj naród izraelski w tym momencie? Po pierwsze, żeby się nie buntować. Po drugie, żeby znaleźć łaskę w oczach Bożych, znaleźć upodobanie. Dzisiaj mówimy mieć łaskę, czyli Bożą przychylność. Bożą przychylność. I dopiero i wtedy jest ta trzecia rzecz, że odchodzi od nas lęk. A więc jeżeli nie buntujemy się, jeżeli zabiegamy o to, by Bóg znalazł w nas upodobanie, dlatego my rozpoczynamy nasze nabożeństwo oddawaniem Bogu chwały, zanim modlimy się o uzdrowienie, posilenie i tak dalej, bo wiemy, że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu, bo wiemy, że Bóg ma upodobanie w tym, że jest to przyjemne Bogu to, co robimy. I wtedy wiemy, że ja nie chcę mówić, że Boża przychylność jest większa, bo to tak nie jest, ale my stajemy się bardziej otwarci, wiara w nas wzrasta, to bardziej chodzi o nas niż o zmienianie serca Boga, bo Boże serce jest niezmienne wobec swoich dzieci. Ale to jest potrzebne nam, bo my wiemy z Bożego Słowa, że jeżeli oddajemy Bogu chwałę i dziękczynienie, to w nas się coś dzieje, prawda? Jesteśmy gotowi, otwieramy się na Boże działanie i Bóg zaczyna zmieniać sytuację, zmieniać okoliczności. No ale tak nie było w Izraelu. Werset 10 mówi, a gdy cały zbór zamierzał ich ukamionować, chwała Pańska ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. I wtedy rozgorzała dyskusja między Panem i Mojżeszem. Bóg był zdecydowany, by zgubić wtedy Izraela. Możecie patrzeć niżej, ja już nie będę czytał, tylko omawiał. I co się stało? Kto wtedy jakby ukoił ten Boży gniew? Mojżesz. Ten, na którego chciano rzucić kamienie. Ten, na którego wszyscy byli wściekli. Ten, którego odsądzano czci od wiary, że to przez niego musieli wyjść, musieli opuścić Egipt. On stał i powiedział, Panie, Egipcjanie usłyszą o tym, że spośród nich wywiodłeś mocą ten swój lud i powiedzą to mieszkańcom tej ziemi. Oni też już słyszeli, że Ty, Panie, jesteś w pośród tego ludu, że oko w oko im się ukazujesz. Ty, Panie, że Twój obok stoi nad nimi, że w słupie obłocznym kroczysz przed nimi w dzień, a w słupie ognia w nocy. Jeżeli tedy zabijesz ten lud, jak jednego męża, to narody, które słyszały wieść o Tobie, będą mówić, ponieważ nie mógł Pan wprowadzić ludu do tej ziemi, którą im poprzysiągł, zabił ich na pustyni. Niechże więc teraz wielka okaże się moc Pana mojego, jak rzekłeś, mówiąc, Pan nierychły do gniewu, bardzo łaskawy, przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i czwartego pokolenia. I dalej woła, odpuść przeto winę tego ludu według wielkości Twojej łaski, jak już przebaczyłeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. I Pan powiedział, odpuściłem na Twoje słowo, przebaczyłem winę. Ale ponieważ Bóg każe winę, odpuszcza, ale każe winę, Także powiedział, że żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakie dokonywałem w Egipcie na pustyni, nie wejdzie do ziemi obiecanej, bo dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę. I tylko mojego sługę Kaleba, werset 24, jest to bardzo ważny werset, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł, jego potomstwo ją posiądzie. A więc tylko Kaleb i Jozue z tego pokolenia mogło wejść do ziemi obiecanej. I dwie cechy są tutaj wymienione. Tych dwóch optymistów. Co pozwoliło im mówić, zaraz, ta szklanka jest do połowy pełna. Jest ten lud jest rosły, jest waleczny, ale przemożemy ich, bo osłona od nich odeszła. Inny duch, a więc nie duch Egiptu. W Izraelitach cały czas był duch Egiptu, czyli duch tego świata, w Nowym Testamencie tak jest mówione, prawda? Duch tego świata. Duch tego świata. I druga cecha, on był mi wierny całkowicie. Całkowita wierność Bogu nie zależy od koniunktury, nie zależy od okoliczności, nie zależy od tego, czy mi się układa, czy mi się nie układa. Wierność Bogu to jest wierność. To jest stan stały. Popatrzcie na Mojżesza. Prawie lecą na niego kamienie. Osądzany. Cały czas słyszy, po co to było, po co to nam było. Tak nam źle jest. Tak nam źle jest na pustyni. Teraz musimy coś znowu zrobić. Prawda? A Mojżesz zamiast powiedzieć, dobrze Boże, wygub wszystkich, nikt nikogo nie zostaw, w końcu się ta moja udręka skończy z tym narodem. Nie. Wierność Mojżesza polega, on mówi, Panie Boże, nie rób tego. Nie rób tego, ocal ten lud. Wprowadź ten lud. To jest ten inny duch. To jest Duch Święty. Tak działa Duch Święty. Taką postawę w człowieku buduje Duch Święty. Duch Święty powoduje to, że jesteśmy Bogu wierni całkowicie. Na dobre i na złe. W zdrowiu i w chorobie. Tak jak Przysięga Małżeńska mówi, prawda? Na zawsze. Bo Bóg jest wierny swojemu przymierzu. Jak powiedział, że wprowadzi, to wprowadzi. I właśnie przez to Izraelici musieli przez 40 lat koczować na pustyni. Nie weszli tak szybko. Bóg chciał, żeby oni szybko weszli, tylko przejść przez pustynię i już są, rozprawić się według obietnicy. Cały naród mógł mieć, aha, osłona odeszła, no to idziemy, oni nic nam nie zrobią. Prawda? A tylko dwóch to widziało. Dlaczego tylko dwóch widziało, że osłona odeszła? Bo w pozostałych był duch Egiptu, duch tego świata. Duch tego świata będzie ci pokazywał, będzie ci mówił, że problemy, które są nie do przezwyciężenia. Nie dasz rady. Nie dasz rady w swoim życiu. Nie dasz rady jako chrześcijanin. I wtedy przyjdzie diabeł i będzie mówił, zawracaj do Egiptu. Wracaj do świata. Wracaj do wymiocin, w których byłeś. Zawracaj. Dlatego dzisiaj naprawdę ja chcę sprawdzać swoje motywacje. Przede wszystkim, jaki jest duch we mnie. Co ja widzę? Co ja tutaj widzę? Sprawdzaj, co ty tutaj widzisz. No zbliża się pesymistycznie, bo ubywa, nie? Prawda? Co dzisiaj widzisz? Jak postrzegasz życie, jak postrzegasz sytuację, która jest, prawda? Na świecie dzieje się coraz więcej trudnych do zrozumienia, wytłumaczenia rzeczy, chociaż mamy Boże Słowo i wiemy, że takie czasy są, w takich czasach żyjemy. Ale wielu wierzących dzisiaj drży, prawda? Drży ze strachu. To nie ma nic wspólnego ze współczuciem, empatią na przykład dla narodu japońskiego. Jak to ktoś niedawno powiedział, patrząc na kolejkę na ślimaka, który ustawił się po pomoc humanitarną, Mówi, że chrześcijanie powinni się uczyć pokory, odpowiedzialności i porządku od Japończyków, jak każdy spokojnie podchodzi i odbierał to, co do niego należało. My tutaj, jakby nam w takiej sytuacji coś rzucili, to naprawdę byśmy chrześcijaństwo pewnie odstawili i każdy by chciał jak najwięcej dla siebie drapnąć, prawda? Z tego wszystkiego. Takie rzeczy się dzieją. Wiemy, że samoloty z mandatu ONZ atakują Libię, prawda? Ja nie chcę tutaj wdawać się w politykę, no ale wszyscy wiedzą, że Kaddafi to jest bardzo zły człowiek. To jest morderca swojego własnego narodu. Ale ja nie chcę o tym mówić, ale tak się dzieje i ktoś, kto chce naprawdę odebrać to wszystko, to będzie rozumiał, że świat się jednoczy, bo zobaczcie, przeciwko Libii, ja tylko powiem krótko, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Włochy, Kanada, która zawsze jest neutralna, nie angażuje się i okazuje się, że koalicja arabska przeciwko Kaddafiemu razem z tymi siłami ONZ-u występuje przeciwko Kaddafiemu. Co to pokazuje? Pokazuje to nam, że świat może bardzo łatwo się zjednoczyć bez względu na to, czy bez względu na religię, przeciwko jednemu celowi. I świat, to pokazuje nam, że świat może bardzo szybko zjednoczyć się przeciwko Izraelowi, żeby wypełniły się pisma. Bardzo szybko. Bardzo szybko. To jest jakby trochę na marginesie taki dyskurs, żeby pokazać, że tak naprawdę możemy patrzeć na to wszystko z punktu widzenia Amaleka olbrzyma, jeszcze to wyolbrzymiać sobie, że tak naprawdę to już bez sens. Nic tylko, nic nie robić po prostu. Aby tylko zjeść, popracować tam i włączyć telewizor i obejrzeć, tak egzystować. Nie o to nam chodzi. Nie do tego powołał nam Bóg. Bóg nas powołał do tego, że my mamy bez względu na wszystko być wierni, bo w nas jest inny duch. I zobaczcie, jeżeli byłaby taka potrzeba, że to my byśmy musieli dawać żywność, to my powinniśmy zachować ten spokój i dawać żywność, pomagać ludziom i dawać im nadzieję, niż ten świat. Przede wszystkim my, jako ludzie wierzący. I wtedy już się nie liczy denominacja, kościół i tak dalej. Po prostu idziemy i mówimy, bo trzeba powiedzieć ludziom o Jezusie. Trzeba im mówić o wyjściu, które jest w Jezusie Chrystusie, wyjściu na wieki. I to jest właśnie ta postawa wierności i postawa wynikająca z tego, że jest w nas inny duch. Możecie resztę historii doczytać do końca, bo ja chciałem właśnie skupić się na tym, co tutaj jest powiedziane. I chciałbym jeszcze powiedzieć o kilku rzeczach praktycznych. Wiecie, Pan Jezus też wysłał przed sobą posłańców kiedyś. Jak otworzycie Ewangelię Łukasza, rozdział 9. Otwórzcie, otwierajcie. Możecie otwierać Biblię, jak słyszycie, że podaję werset. Nie czekajcie na to, otwórzcie. Tak, wiecie. 9 rozdział, werset 51. I stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. A gdy to widzieli uczniowie, lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy Ty chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pokłonął, jak to i Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. Tu mamy sytuację bardzo, bardzo ciekawą, że Pan Jezus wysyła swoich uczniów, żeby przygotowali mu gospodę w czasie podróży do Jerozolimy. Oczywiście nie znaleźli tego miejsca. No i oni zagorzała w nich krew. Panie, czy chcesz, żebyśmy ściągnęli ogień z nieba? No. A Pan Jezus powiedział do nich, zgromił ich, powiedział, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać duszy ludzkie, aby je zachować. I to jest właśnie obietnica. Pan Jezus przyszedł po to, by co zrobić? Zachować dusze ludzkie, nie po to, by je zatracać. Jeszcze raz, razem powiedzmy. Przeczytajmy ten werset razem. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. Jeszcze raz, szklanka do połowy pełna. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. Co to oznacza? Osoba, która ma innego ducha, Ducha Świętego w sobie, która jest wierna Bogu, będzie tak widziała Jezusa Chrystusa i Jego działanie teraz obecnie, bez względu na wszystko. Czy jest trzęsienie w ziemi, czy jest tsunami, czy jest atak na Libię, czy cokolwiek innego się dzieje. Ja, we mnie jest inny duch i wiem, że Syn Człowieczy nie przyszedł, aby zatracać dusze ludzkie, lecz aby je zachować. I będę wierny temu ponad wszystko. Ponad wszystko będę robił wszystko, by ludziom o tym mówić. By znaleźć sposobność, by głosić Ewangelię, by nie usiąść razem z człowiekiem i mówić, no zobacz, co się dzieje, no dzieje się, ajajaj, źle się dzieje, źle się dzieje. Nie damy rady, nie damy rady, ten świat wariuje. No wariuje. Ale jest ziemia. Jest ziemia obiecana. Tą ziemią obiecaną jest to, że Pan Jezus chce zbawiać. Chce zbawiać, czy nie chce zbawiać? No jak chcę zbawiać, no szklanka jest do połowy pusta, no. Tyle razy już mówiłem innym o Jezusie i nie słuchają. No to co? Mów dalej. Może właśnie trzeba też trochę więcej czynów, prawda, niż słów. Może trzeba podać kubek wody, dać płaszcz, pójść drugą milę, prawda, poświęcić czas. Prawda? Dużo z nas już nie ma czasu na spotkania, na nabożeństwa, prawda? No to jeszcze trzeba poświęcić czas, żeby służyć, prawda, efektywnie. Może właśnie tego ludzie bardziej potrzebują niż tylko samych słów. Bo słów to mają dużo dzisiaj. Pan Jezus powiedział zaraz przed swoim odejściem do nieba, do swoich uczniów, to jest Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, werset 7, rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec z mocy swojej ustanowił. To nie nasza sprawa, słuchajcie, roztrząsać wszystko dokładnie i tak dalej. To nie nasza sprawa. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, czyli to jest ten inny duch, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. My dzisiaj realizujemy ten ostatni etap, aż po krańce ziemi. Amen? Tak? Tak? Bo to apostołowie w Jerozolimie, w Judei, w Samarii. My dzisiaj realizujemy to po krańce ziemi. I naprawdę nie naszą rzeczą jest spekulować, dywagować, roztrząsać, ale wypełniać wiernie Boże posłannictwo. Jeżeli w tobie jest inny duch, jeżeli przyjąłeś Ducha Świętego, Jeżeli masz potwierdzenie, że ten Duch Święty jest w tobie, prawda, to będziesz świadkiem Jezusa Chrystusa. Nie ma innej opcji. Nie ma innej możliwości. Chyba, że coś się stało, tak jak stało się z sercem Izraela. Do Egiptu. Duch tego świata, duch Egiptu przejął kontrolę nad naszym życiem. To wtedy tak myślimy. Wtedy myślimy, szklanka jest do połowy pusta, a nie do połowy pełna. Rzymian 8:15. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Ojcze. Ten duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się objawić. Widzicie właściwą perspektywę? Coś się dzieje, to nic. Jeżeli w tobie jest inny duch, jeżeli jesteś wierny Bogu, to to, co teraz przeżywasz, jest niczym w porównaniu z tym, co ma się objawić. Jeżeli Izrael, jeżeli Kaleb i Jozue widzieli, że moc odeszła od tych ludów, to nic ich nie zatrzymało. Nic. Jeżeli my widzimy, że wszystko to, przez co przechodzimy, jest chwilowe, jest tak małe w porównaniu z chwałą, która ma się objawić, to wierzmy, że tak jest. Jeżeli jest w nas inny duch, to tak wierzymy. I w ten sposób patrzymy na rzeczywistość z Bożej perspektywy. Czyli nie buntujemy się. Nie buntujemy się. Jesteśmy wierni. Dbamy o to, by Duch Święty był w nas. I na koniec, jaka jest Twoja ziemia obiecana? Bo przecież tam chodziło o wejście do ziemi obiecanej. Naszą ziemią obiecaną jest wieczna chwała. Jest życie wieczne. Jest zbawienie. To jest nasza ziemia obiecana. Życie wieczne już zaczęło się tutaj. Już tutaj Duch Święty daje nam przekonanie, że będziemy na wieki razem z Chrystusem. Daje nam przekonanie, że jesteśmy zbawieni, jesteśmy uratowani. To są te dwie rzeczy dotyczące bardzo mocno wieczności, która zaczęła się już teraz. Ale będąc na tej ziemi, nasza ziemia obiecana, w której każdy z nas, Twoja ziemia obiecana, powinna dotyczyć takich sfer Twojego życia, jak uwalnianie się od ducha Egiptu, uwalnianie się od tego ducha buntu, od narzekania, uwalnianie się od tego. Musisz się od tego uwalniać, musisz poddawać to wszystko, każdą myśl posłuszeństwo Chrystusowi. Musisz cały czas dbać o to, by Duch Święty, ten duch inny, którego miał Kaleb, który miał Jozue, Duch Jezusa Chrystusa, Duch Święty przeważał w tobie cały czas. Wtedy będziesz uwalniany. Wtedy będziesz uwalniany z depresji, z tego wszystkiego, z czego wiesz, że powinieneś być uwalniany. Tylko dbaj o wierność, dbaj o to, by się nie buntować, dbaj o Bożą chwałę, dbaj o obecność Ducha Świętego w twoim życiu. Dalej, twoja ziemia obiecana to jest uzdrowienie, naprawdę, to jest uzdrowienie. Ja mówię już teraz, że tyle, ile trzeba, będziemy modlić się o chorych, ale niedziela, kiedy jest Wieczerza Pańska, ja tak odczułem po ostatnim nabożeństwie, to będzie zawsze czas, kiedy będziemy modlić się o chorych. Zawsze. Zawsze. Oczywiście bez względu na sytuację, ale to jest taki szczególny czas, że będziemy modlić się o chorych. To jest nasza ziemia obiecana, to jest nasze dziedzictwo. To jest coś, co powinniśmy wierzyć i ufać Bogu. Prawda? Kobieta, która cierpiała na krwotok, to jest napisane o niej, że wielu ucierpiała od lekarzy. Ja rzadko chodzę do lekarza, ale jak idę do lekarza, to jest to dla mnie cierpienie. Wizyta u lekarza jest cierpieniem. Jak byłem, to zawsze ucierpiałem. Nie lubię, nienawidzę tego, nie chcę chodzić do lekarzy. A niektórzy tak bardzo lubią. No tygodnia nie przeżyją, żeby u lekarza. A to takie wyniki, to takie jakby... Przecież Pan Jezus ma wszystko pod kontrolą. Jeżeli Jemu ufamy, Jemu wierzymy. No, można zrobić wyniki no, raz na pół roku i tak dalej. No, jak się coś dzieje, to wtedy. No, ale wiecie, raczej starajmy się... wiecie, brać naszą ziemię obiecaną do naszego życia. To nie jest łatwe. Ja sam mam z tym problemy. Ja się zmagam. Ja się zmagam z nadciśnieniem cały czas. Nie myślcie, że ja tak mówię tak, bo co? Bo ja wszystko wiem, wszystko stosuję? Nie. Sam to przeżywam. Sam zdobywam swoją ziemię obiecaną. Sam chcę ją zdobywać. Prawda? Przychodzi wiosna, ja już widzę, że w głowie mi się znowu kręci. Jesienią i wiosną zawsze mi się w głowie kręci. Staję, nie, a tak wszystko mi leci. Nie? Ja muszę się z tym zmagać. Nie? Muszę coś z tym zrobić. Prawda? Jak to jest moja ziemia obiecana, że ja muszę to przyjąć do mojego życia. Bardziej niż zawierzyć lekarzom i wycierpieć od nich. Dalej. Pokój i radość. To jest coś, czego ten świat nie ma. Bez względu na wszystko, słuchajcie. Jeżeli jest w tobie duch Święty, duch Kaleba, duch Jozuego, masz pokój i radość. Niech ci się buntują, niech ci robią co chcą, ale my wiemy, że Bogu się to podoba i my przemożemy to, bo Bóg to powiedział. Jak to mówią Amerykanie, freak for Jesus, prawda? Co to znaczy? Szalony na punkcie Jezusa, prawda? Trochę tego szaleństwa powinniśmy mieć. Pokój i radość. Niech się dzieje, co się dzieje. Ja mam pokój i radość. Kolejna rzecz to są, moja ziemia obiecana, to są owoce Ducha Świętego. List do Galacjan. Dary Ducha Świętego. To jest moja ziemia obiecana. Nie tylko mówienie językami ku budowaniu swojego ducha, ale mówienie językami z wykładem, prorokowanie, dary uzdrawiania, wszystko to. Modlitwa z olejem według listu Jakuba nie jest w oparciu o dar uzdrawiania, jest w oparciu o wierność, posłuszeństwo Słowu Bożemu, które tak nakazuje i to działa. Ale co innego jest funkcjonowanie w darze uzdrawiania i w wielu innych darach. Jak potrzebny nam jest dar rozróżniania duchów, szczególnie w tych czasach, prawda? Kiedy jest tyle zwiedzeń, kiedy tyle dziwnych rzeczy się dzieje wokół nas. Ludzie popadają w coraz to nowe zachwyty różnymi osobami, prawda? Wczoraj obejrzałem taką migawkę z różnych dotyczącą różnych osób, którzy mówią wprost na podstawie wersetu Ewangelii Jana, 10 rozdział, werset 34, że wszakże powiedziano w psalmie, że bogami jesteśmy. Mówią, ja jestem Bogiem. Ja jestem Jahwe. Ja jestem Jahwe. Ja jestem Bogiem. No to ja, wiecie, trochę warsztat jakiś mam, więc zaraz sięgnę do źródeł. Po pierwsze, w psalmie jest użyte słowo Elohim. Prawda? A słowo Elohim ma kilka znaczeń. Bóg, bogowie, bo to jest liczba mnoga, aniołowie i sędziowie. Prawda? I wystarczy wziąć komentarz żydowski Żyda mesjanistycznego Sterna, by zobaczyć, o co tam chodzi w tym wersecie. I naprawdę słuchajcie, jak się słucha tych wszystkich kaznodziejów, którzy mówią, bogami jesteśmy, to są, ja nie chcę mówić o nazwiskach, bo je znacie, być może ich słuchacie, to naprawdę coś nie tak jest. I potrzebujemy daru rozeznania duchów. Z jakiego ducha ktoś przychodzi i mówi. Prawda? Apostoł Paweł mówi, jeżeli ktoś wam zwiastuje innego Chrystusa niż ja, niech będzie przeklęty. Czyli jeżeli ja będę wam zwiastował inną Ewangelię, niech będę przeklęty. Ewangelia jest jedna. Ewangelia mówi o krzyżu, o pokucie, o nawróceniu. Prawda? To jest Ewangelia. Prawda? A nie. Złożysz mi ofiary, będzie ci lepiej w życiu, bo Pan ci da podwójnie, dziesięciokrotnie. Nie chcę wchodzić w te tematy. Tak zwana Ewangelia bez krzyża. I ostatnia rzecz. Nasza ziemia obiecana, kochani, to jest służba Bogu w Jego Kościele. Naprawdę. Służba Bogu w Jego Kościele to jest ziemia obiecana. To jest coś, co Bóg Tobie obiecał. Naprawdę możesz służyć w Jego Kościele. Jeżeli w Tobie jest inny duch, duch Kaleba, Duch Święty, to wyrywasz się do służenia Bogu w Jego Kościele. A jak jest tobie duch tego świata, to mówisz, nie mam czasu, bo kupiłem parę wołów, muszę wypróbować. Pojąłem żonę, muszę się nacieszyć i tak dalej, jak to czytamy w Ewangelii. To jest duch tego świata. Duch Święty będzie mówił, dobrze, zrobię to. Sobie tak ułożę wszystko, że zrobię. Nie zapomnę, dopilnuję tego. Będę się starał. Zobaczysz, że będziesz zadowolony. Jak ja się cieszę, kiedy ktoś przyjmuje jakąś służbę i robi to dużo lepiej niż ja. Jak ja się z tego cieszę. Naprawdę. Naprawdę. Wtedy widzę, że coś może być przekazane innej osobie, która może to dużo lepiej rozwinąć. A więc nasza ziemia obiecana, życie wieczne, zbawienie, uwolnienie, uzdrowienie, pokój, radość, owoce i dary Ducha Świętego, służba Bogu w Jego Kościele. A więc patrz na rzeczywistość z Bożej perspektywy. Co prawda kończy się woda, ale niech ta szklanka będzie zawsze dla was do połowy pełna, nie do połowy pusta. Niech taki Bóg będzie w nas wszystkich. Niech taki duch będzie tutaj. Niech taki duch będzie w naszym zgromadzeniu, niech ten zbór słynie właśnie z ducha Kaleba, że przezwyciężymy. Jak Bóg jest z nami, to przezwyciężymy. Amen? Jak Bóg jest z nami, to pójdziemy dalej. Jak Bóg jest z nami, to wytrwamy. Jak Bóg jest z nami, to nas wprowadzi do naszej ziemi obiecanej. Bóg jest z tobą, bo Pan Jezus przyszedł, by ratować, nie zabijać. I to, ta twoja ziemia obiecana, te 8 punktów, jest twoim i moim dziedzictwem. Weź to. Bierz to do swojego życia. Bardziej niż ducha tego świata. Bo ten świat tkwi w złem. On już jest osądzony. I Pan tego świata też jest osądzony. A naszym Panem jest Bóg. Halleluja. Amen.